Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. I tak się zastanawiam, bo część mi już moi przedmówcy i Leszek i Mikołaj powiedzieli z mojego kazania. Staram się, co tu ominąć, co powiedzieć, żeby nie zburzyć sobie konstrukcji. Ale pewne rzeczy są tak ważne, że choćbyśmy je nawet dwukrotnie powtórzyli, to i tak nie będzie za dużo. Żebym nie zapomniał, zacznę jednak od Bożego Słowa, które będzie mottem przewodnim dzisiejszej mojej usługi, które zapisane jest w liście Jakuba, 1 rozdział, 14 i 15 werset. List Jakuba, 1 rozdział, 14 i 15 werset. Jakub mówi tak. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Od kilku miesięcy rozpocząłem w tym zborze pewien cykl kazań i przez ostatnie trzy moje usługi w tym zborze mówiłem na temat Ewangelii, a właściwie na temat takiej pierwszej części, którą można byłoby nazwać treścią Ewangelii. A dzisiaj chcę przejść do następnej części tego cyklu, ale na początku chciałbym kilka słów podsumowania tej pierwszej części. To właściwie jest też trochę to, o czym tutaj już słyszeliśmy. Ewangelia w swej treści, najbardziej radosna i najwspanialsza wiadomość przesłana nam przez Boga. Ewangelia nie jest o tym, co my możemy zrobić, aby podobać się Bogu. Ewangelia nie jest o tym, co my musimy zrobić, aby zasłużyć sobie na Bożą miłość i Bożą akceptację. Ale Ewangelia jest o tym, co Bóg zrobił, ponieważ tak bardzo nas kochał. I Ewangelia jest o tym, co zrobił Chrystus, abyśmy mogli być przez Boga kochani i akceptowani. Jezus Chrystus jako człowiek, ale także jako w 100% Bóg, przyszedł na tą ziemię i jedyny, bezgrzeszny, umarł za mnie i za ciebie, grzesznika. I przez swoją śmierć i męczeńską śmierć i przelaną krew na krzyżu Golgoty wykupił nas, spłacił nasz dług i wykupił nas spod władzy szatana, spod mocy grzechu i wyzwolił nas, uwolnił nas od kary za grzech. A my przez wiarę w Jego śmierć i zmartwychwstanie mamy przebaczenie grzechów, wszystkich grzechów. Tych grzechów, które popełniliśmy i tych grzechów, które jeszcze przyjdzie nam popełnić. Przez wiarę jesteśmy także usprawiedliwieni, gdyż Bóg ubiera nas w szatę sprawiedliwości swojego Syna i traktuje nas tak, jakbyśmy jeszcze nigdy dotąd nie zgrzeszyli. Przez wiarę i moc Świętego Ducha narodziliśmy się na nowo. Jesteśmy nowym stworzeniem. Jesteśmy Bożymi dziećmi, najbliższymi najważniejszymi i najcenniejszymi dla Boga, kimś, o kogo On się troszczy, kogo chroni, kim się opiekuje. Jesteśmy nie tylko dziećmi, ale także dziedzicami. Dziedzicami Jego chwały, dziedzicami Jego bogactwa. A wszystko to, o czym tak powiedziałem w wielkim skrócie, mamy z łaski. Całkowicie za darmo, tylko dlatego, że w to wierzymy. I my jako ludzie nie musimy, a także nie możemy, nie potrafimy nic do tego dodać. Ponieważ żadnym swoim dobrym uczynkiem, żadną pobożnością, czytaniem Biblii, modlitwą, służbą w Kościele, nie możemy, nie potrafimy odwdzięczyć się Bogu za Jego miłość, zasłużyć sobie na Jego miłość. Nie możemy i nie musimy robić nic dlatego, że Bóg ciągle kocha nas tak samo. Bóg kocha mnie, Bóg kocha ciebie, nie z powodu tego, kim ja jestem i jakim ja jestem, ale kocha mnie z powodu tego, kim jest On. Bóg kocha mnie nie z powodu tego, co ja robię, jak postępuję, ale kocha mnie z powodu tego, co zrobił dla mnie Chrystus na krzyżu Golgoty. Bóg kocha mnie tak samo, nie mniej. Odnosi się do mnie tak samo. Traktuje mnie tak samo, z taką samą czułością, dobrocią, życzliwością, troską. Niezależnie od tego, czy moje życie podoba się Jemu, czy też być może nie udaje mi się. Upadam, bo ja niczym nie mogę zasłużyć sobie na Jego miłość i niczym nie mogę sprawić, aby On ciągle kochał mnie ciągle i tak samo. Dlatego, że Chrystus zrobił już wszystko, absolutnie wszystko. I nic, co ja mógłbym zrobić, nie ma żadnego znaczenia w porównaniu z tym, co Chrystus zrobił dla mnie. Nie równa się z mocą krzyża i mocą przelanej krwi za mnie na krzyżu Golgoty. Dlatego Ewangelia uwalnia każdego z nas, uwalnia od nas samych, od naszych prób i starań, uwalnia nas od naszych wysiłków, zasłużenia sobie na cokolwiek przed Bogiem. Uwalnia nas od takiego ciężaru myślenia, odpowiedzialności, jak mam żyć, jak mam postępować, aby Bóg mnie akceptował, aby kochał mnie ciągle tak samo. Czyni mnie zupełnie wolnym i Ewangelia pozwala odpocząć mi w Bożej miłości i w Bożej obecności. I Ewangelia czyni nas wszystkich całkowicie zależnymi od Boga i utrzymuje nas cały czas w tej zależności od Boga. Bo bracia, siostry, my ciągle jesteśmy dłużnikami. Ciągle jesteśmy dłużnikami wobec Boga. Bo niczym, nigdy i niczym nie potrafimy spłacić, nawet w części zadośćuczynić, nawet trochę wyrównać rachunków za bezcenny dar zbawienia, które mamy w Nim. Jesteśmy ciągle zależni od Niego. Więc co możemy jako ludzie robić? Możemy być wdzięczni. Jeśli rozumiemy, jeśli doceniamy dar, bezcenny dar, który otrzymaliśmy od Boga, to w naszym sercu cały czas jest wdzięczność za to, co Bóg nam dał. Po drugie, powinniśmy przyjąć postawę pokory. Boże, nic nie mogę Ci dać, niczym na nic zasłużyć. Przychodzę do Ciebie w mojej bezsilności i bezradności. I po trzecie, żyć i wyznawać tą prawdę, że wszystko, co mam, wszystko, co osiągnąłem, wszystko, co potrafię, każdą moją zdolność mam tylko z łaski i dzięki Jego mocy, mocy Ducha Świętego, który działa w nas. Treść Ewangelii. Najwspanialsza wiadomość dla każdego z nas. Jeśli przyjmiemy właśnie treść Ewangelii do swojego życia, to ta Ewangelia w nas zaczyna działać i przemieniać nasze życie, a rezultatem jej działania jest święte życie i zwycięstwo nad grzechem. I to jest właśnie temat tej drugiej części cyklu, na który chciałbym w tym zborze usługiwać. Ale tak jak przed tym pierwszym cyklem, tak i przed drugim, musimy zacząć od początku. Jeśli chcemy mówić na temat zwycięstwa nad grzechem, jeśli chcemy mówić na temat świętego życia, to najpierw w tym zborze musimy powiedzieć o grzechu. I dlatego tematem tego i kolejnego mojego kazania z tego miejsca będzie grzech. Być może jest to trudny temat. Być może jest to temat, którego tak nie bardzo chcielibyście słyszeć. Być może jest to temat, który dla wielu z nas będzie tylko ostrzeżeniem, ale bardzo ważnym ostrzeżeniem. Bo temat jest bardzo ważny, bracia, siostry. Nie można w Bożym Kościele nie mówić o grzechu. Kościół, w którym nie mówi się o grzechu, w Kościół, który nie potępia grzechu, Kościół, który nie przygarnia, nie troszczy się o grzeszników, umiera. Dlatego dzisiaj chciałbym mówić o grzechu, a głównie jakby o pierwszej części, czyli o pokusach, a w drugim kazaniu o skutkach i rezultatach grzechu. Czym jest grzech? Grzech jest buntem przeciwko Bogu, jest sprzeciwem wobec Bożej woli, jest przekraczaniem Jego przykazań, my wszyscy o tym wiemy. Ale kiedy mówi się o grzechu i o tym, że jest przekraczaniem Bożych przykazań, to w wielu sercach ludzi, może niekoniecznie wierzących, powstaje pytania, to właściwie po co są Boże przykazania? Czy po to, aby ograniczyć naszą wolność, czy może po to, aby utrudnić nam życie? To jest szeroki temat, ale tylko chciałbym dzisiaj bardzo mocno podkreślić. Absolutnie nie. Boże przykazania są wyrazem Bożej miłości do nas. Boże przykazania są przesiąknięte Bożą miłością. Boże przykazania są po to, aby chronić Twoje i moje życie. Boże przykazania są po to, aby dać Tobie i mnie prawdziwą wolność i chronić tą wolność, aby dać nam szczęście, radość, pokój, a także są po to, aby dać nam wieczne życie. Więc jeśli wiemy, jak ważne są dla nas Boże przykazania i co one za sobą niosą, pytanie jest kolejne. Dlaczego zdarza się nam przekraczać Boże przykazania? My jako dzieci Boże w Jezusie Chrystusie mamy nie tylko pełne przebaczenie grzechów i usprawiedliwienie, ale mamy także moc do tego, aby zwyciężać nad grzechem, aby zwyciężać nad pokusami, aby żyć świętym życiem. A jednak, póki jesteśmy w tym ciele, zmagamy się z grzechem, zmagamy się z pokusami i czasami lub częściej nie potrafimy się oprzeć pokusie. Ulegamy jej i upadamy w grzech. Dlaczego? Może się wam wszystkim nie spodoba, ale powiem. Grzeszymy dlatego, że chcemy. Bo tak jest łatwiej, prościej, a niekiedy przyjemniej. Diabeł nie ma mocy ani możliwości do niczego nas zmusić, więc nie grzeszymy dlatego, że musimy. Grzeszymy dlatego, że diabłu udaje się nas oszukać, okłamać, omamić, zwabić w pułapkę. Grzeszymy dlatego, że diabłu udaje się nas skusić, zwieść, nakłonić, zachęcić do grzechu. Bo zawsze pierwsza przychodzi pokusa. Pokusa, tak jak Jakub mówił. Ta nęcąca i pociągająca myśl. To pchające nas, popychające nas do działania pragnienie. Ta nieodparta chęć, aby coś zrobić, aby coś powiedzieć lub nawet oddać się pewnym marzeniom, rozmyślaniom, rozważaniom. Pokusa to coś, co obiecuje nam satysfakcję kosztem posłuszeństwa Bogu. Inaczej jeszcze możemy powiedzieć, że pokusa to jest jakby rodzaj reklamy, która przez wroga naszego mówi nam, że coś potrzebujemy. Coś, co jest nam potrzebne, czego jeszcze nie mamy. Bo kiedy to będziemy mieć, to wtedy dopiero będziemy się czuć naprawdę szczęśliwi. Bo szatan jest mistrzem reklamy. Najlepszym fachowcem od reklamy. Przez tyle lat doskonale wie, na co ludzie w danych czasach patrzą, czego pragną, czego potrzebują i doskonale wie, jak ich skusić, jak ich zwieść, jak ich okłamać, jak ich oszukać. Pokusa sama w sobie nie jest grzechem. Ale kiedy pozwalamy tej nęcącej myśli, temu pragnieniu, tej chęci gdzieś tam głęboko zagnieździć się w naszych myślach, w naszych emocjach, w naszym sercu, kiedy pozwalamy, aby ona tam się rozwijała, wzrastała, wtedy wciągnie nas i pogrąży w coś, czego naprawdę nie chcemy. Wszyscy, jak tu jesteśmy, na dole w sali, na balkonie, na dole, wszyscy jesteśmy i będziemy kuszeni. Pokuszenie przychodzi do każdego z nas, bo diabłu zależy na każdym z nas, aby sprowadził nas na błędną drogę. Pokuszenia nie da się uniknąć. Pan Jezus też był kuszony. Był w centrum Bożej woli, był prowadzony przez Ducha Świętego, był pełnym Ducha Świętego, a mimo to był kuszony. Pokuszenie nie przychodzi do nas za karę. Pokuszenie nie przychodzi do nas, bo Bóg się od nas odwrócił. Pokuszenie nie przychodzi do nas, bo my znaleźliśmy się daleko od Boga. Nie. Możemy być w centrum Bożej woli. Możemy być wypełnieni Duchem Świętym, prowadzeni Duchem Świętym, a mimo to być kuszeni. Jest jednak pytanie, dlaczego ulegamy pokusie? Dlaczego są sytuacje, w których nie możemy się oprzeć pokusie? W liście do Hebrajczyków autor pisze o Mojżeszu, to 24 wiersz 11 rozdziału, pisze o Mojżeszu, że nie zgodził się być nazwanym synem córki Faraona i wolał znosić uciski z ludem Bożym zamiast zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Tu jest podany klucz, bracia, siostry. Grzech przynosi rozkosz. Wprawdzie przemijającą, chwilową, ale jednak rozkosz. Dla naszego ciała, z jego słabościami, z jego skłonnościami, grzech chwilowo jest przyjemny. Grzech z zewnątrz, wtedy, kiedy przychodzi pokusa, wygląda dobrze, wygląda atrakcyjnie, wygląda korzystnie, pociągająco, nęcąco. Grzech wabi nas swoją pozorną racją, bo zawsze się wydaje, że ma rację, swoim złudnym pięknem, aby w końcu boleśnie nas ukąścić. Bo grzech nigdy nie ostrzega, kiedy przyjemności się skończą. Bo konsekwencje grzechu zawsze są bolesne, a owoc grzechu nigdy nie przynosi satysfakcji. I dlatego jest kolejne pytanie. Dlaczego, wiedząc o tym, jakie są konsekwencje grzechu, jednak ulegamy pokusie? Bo szatan ma broń, której używa w sposób mistrzowski, doskonały. Tą bronią jest kłamstwo. Jest ojcem i mistrzem kłamstwa. I tak działa, aby nas okłamać, żebyśmy jednak przyjęli to, co chce nam oferować. I pierwszym kłamstwem, które on robi, jest takie, że zrobi wszystko, abyśmy zapomnieli o tym, że są konsekwencje grzechu. Zawsze pokaże nam tylko tą stronę przyjemną, tą stronę dobrą, ale nigdy nie pokaże i zrobi wszystko, abyśmy o tym zapomnieli, to, że są konsekwencje grzechu. A jeśli już gdzieś w naszym umyśle, w naszych sercach świta ta myśl, że jednak są konsekwencje grzechu, to zrobi wszystko, abyśmy mieli takie fałszywe przekonanie, że nam to w tym wypadku uda się uniknąć konsekwencji. Że może się po prostu nikt nie dowie. Może nikt nie zauważy, może to w ogóle nie wyjdzie na jaw, a jeśli wyjdzie, to być może uda mi się jakoś w tym wszystkim wymanewrować. Pierwsze kłamstwo diabła. A drugie kłamstwo, którym on przychodzi, to mówi, to nie jest grzech. To, czego pragniesz, czego chcesz, choć wewnętrznie może czujesz jakiś niepokój, to jednak to nie jest grzech. O jakich grzechach myślimy, mówiąc słowo grzech? Na pewno cudzołóstwo, zabójstwo, nienawiść, bałwochwalstwo, czary, kłamstwo, kradzież. Nie ma wątpliwości. Ale o jakich grzechach myślimy nie w kategorii grzechu? Coś, co jest grzechem, ale kiedy o tym mówimy, to mówimy, to grzech? I szatan próbuje nam to udowodnić. Wiecie, gniew. Gniew. Grzech to czy nie grzech? Szatan zaraz przychodzi i mówi, a jest w Biblii napisane, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Prawda? Więc ja wam mówię, że ja się gniewam, ale nie grzeszę. Mój grzech, mój gniew nigdy nie jest grzechem. To jest taki święty gniew, bo przyszły okazje, przyszły sytuacje i należało się zagniewać. A wy, bracia, siostry, jak się gniewacie, to grzeszycie czy nie? Tak, bracia, siostry. Diabeł zrobi wszystko, żebyśmy potrafili naciągnąć Boże Słowo. Zrozumieć Jego znaczenie tak, jak nam pasuje. Jak my byśmy chcieli to zrozumieć. Tak dopasować, żeby nam pasowało. Gniew, wzburzenie, brak opanowania w innych tłumaczeniach tak jest podane. Jest wymieniony wśród wszystkich uczynków ciała w liście apostoła Pawła do Galacjan. I nie ma wątpliwości. A my potrafimy sobie to wytłumaczyć. A kłótnie, niezgoda? Ja tylko mówię swoje zdanie. Niekiedy w sposób głośny, dobitny, z towarzyszącymi emocjami, bo często osoba, która mnie słucha, nie zrozumie. Dopiero jak powiem coś głośno, dobitnie, w emocjach, to dopiero zrozumie. A do kłótni i niezgody zawsze trzeba co najmniej ilu? Dwóch co najmniej, prawda? I po czyjej stronie zawsze będzie wina? Po tamtej drugiej. Czy to jest grzech? A zaniedbanie? No, to jest pewien rodzaj lenistwa, zmarnowanej szansy. A Jakub mówi, jeśli umiesz dobrze czynić, potrafisz dobrze czynić, jeśli wiesz, jak dobrze czynić, a nie czynisz, dopuszczasz się grzechu. A nierówne traktowanie innych ludzi, jednych tak, drugich inaczej. No przecież poznajemy ludzi, wiemy, jakimi są i tak ich traktujemy, jak na to zasługują. A apostoł Jakub też mówi, jeśli zwracacie uwagę na osoby, traktujecie nierówno jednego tak, drugiego inaczej, dopuszczacie się gniewu, grzechu. Tak, bracia, siostry, niekiedy chcemy zapomnieć o pewnych prawdach duchowego słowa, Bożego słowa. O duchowych prawdach. I wtedy diabłu tak łatwo powiedzieć, wiesz co, to nie jest grzech. To, co zrobiłeś, to, co chciałeś zrobić, nie jest grzech. Wiecie, on nigdy nas nie kusi w ten sposób, mówiąc, kuszę cię do grzechu, takiego, takiego. Nigdy. On zawsze grzech zapakuje w odpowiednie opakowanie, tak żeby z zewnątrz wyglądało bardzo, bardzo atrakcyjnie. Żebyśmy tak naprawdę się zainteresowali tym, co on nam chce podać i może spróbowali to otworzyć. I potem dopiero się przekonali, co tam rzeczywiście było. Tak. Diabeł kusi nas do zazdrości, ale nigdy nie powie nam, że to chodzi o zazdrość. On mówi, żebyśmy się porównywali jeden z drugim. A nic tak nie podsysa zazdrości, jak porównywanie się. Ale diabeł mówi, nie, ty musisz mieć właściwą perspektywę. Ty musisz mieć właściwy obraz samego siebie. Ty musisz, porównując się z innymi, wiedzieć, jaki jesteś, jaki masz braki. I to pomoże ci, abyś się po prostu wziął za siebie i zmieniał swoje życie. Kłamstwo. Kłamstwo. Porównywanie się, zazdrość niszczy nasze życie, odbiera nam pokój, radość, zabija nas duchowo. Kusi nas do pychy. O, musisz się rozgniewać, musisz się obrazić, kiedy ktoś nadepnie ci na odcisk. Ale nigdy nie mówi, że to chodzi o pychę. musisz dbać o swoją godność. Nie możesz pozwolić się tak traktować. Nie możesz pozwolić tak o sobie mówić, żeby tak z tobą postępowali. Zasługujesz na szacunek. I jeszcze przychodzi z Bożym Słowem. Jesteś przecież Bożym dzieckiem, a kto dotyka się Bożego dziecka, dotyka się źrenicy Bożego oka. Bóg potrafi sam o siebie zadbać, jeśli by się ktoś dotknął Jego źrenicy. Nie potrzebuje naszej pomocy. Maska pychy. Tak. Diabeł przychodzi z chciwością do nas. Tą chęcią mieć coraz więcej i najczęściej chodzi tu o dobra materialne. Ale nie mówi o chciwości. Nie. Mówi, masz rodzinę, żonę, dzieci. Musisz zadbać o ich godne życie i godną przyszłość. A więc to jest Boże błogosławieństwo, że masz pracę. To jest Boże kierownictwo, Boże błogosławieństwo, jeśli możesz wziąć kolejną pracę, jeśli masz kolejną okazję zarobić środki finansowe, jeśli masz kolejną możliwość, aby czegoś zarobić. To jest Boże błogosławieństwo. Wiecie, i my się gubimy. Zatracamy różnicę. Co jest potrzebne, co jest Bożym błogosławieństwem, a co jest już chciwością. I wpadamy w pułapkę. Tak. Diabeł przychodzi. Przychodzi, aby powoli wplątać w nas w relacje, niedobre relacje z osobą przeciwnej płci, aby w końcu doprowadzić do zdrady i cudzołóstwa. Powolna znajomość coraz bardziej zażyła, coraz więcej wspólnych tematów. Najlepiej, żeby jeszcze to była osoba z kręgów chrześcijańskich, a więc wspólne modlitwy, we dwoje wspólne rozważanie Bożego Słowa, może wspólna służba, wspólne wieczory razem, kiedy omawia się służbę i różne inne problemy i potem niespodziewanie wspólna noc. Ale diabeł mówi od samego początku, ty zasłużyłeś na miłość. Zasługujesz na szczęście. Zasługujesz, aby ktoś wreszcie cię docenił. Aby ktoś wreszcie cię zrozumiał. To jest Bożą wolą dla ciebie, abyś był szczęśliwy. Aby ktoś naprawdę cię pokochał. A z tą kobietą, którą teraz jesteś, to nigdy nie będziesz szczęśliwy. Czy z tym mężczyzną? Bracia, siostry, czy myślicie, że do wierzących ludzi diabeł z taką paczką nie przychodzi? No jak myślicie? Jeśli myślicie, że diabeł z taką paczką do wierzących nie przychodzi, to jesteście w bardzo wielkim błędzie. Bo niestety jest to smutne. Ale ileż to razy diabłu udało się zrujnować życie, zrujnować rodziny, zrujnować dobrze i wspaniale zapowiadającą się służbę dla Boga, tylko dlatego, że w sposób sprytny podał tą paczkę, a ktoś ją rozpakował i zapłacił cenę. I diabeł ma jeszcze takie uniwersalne opakowanie, wiecie. Dużo rozmaitych grzechów, które chce nas skusić, on zawsze zapakuje w tą paczkę. W to opakowanie, które ładnie wygląda. To opakowanie nazywa się bez przesady. Bez przesady. Mówi do nas Duch Święty. przekonuje nas o czymś, co jest złe w naszym życiu. Może przez słowo, które czytamy, może przez kaznodzieję, a może czego najbardziej nie lubimy, przez współmałżonka, przez rodziców, przez brata. A my mówimy bez przesady. Nie bądź taki radykalny. Nie bądź taki rygorystyczny. Nie bądź taki fanatyczny. Życie się zmienia. Czasy się zmieniają. To nie jest grzechem. Bez przesady. I zaczynamy myśleć i racjonalizować Boże zasady. Czy Bóg naprawdę miał to na myśli, tak mówiąc, tak pisząc w swoim słowie? Czy Bóg przecież nie zna czasów, że czy Bóg to przewidział, że ten świat będzie się zmieniał, że czasy będą się zmieniały? Czy naprawdę to słowo należy tak rozumieć, czy może trochę inaczej? Bo Bóg przecież wie, że czasy się zmieniają, że życie tak bardzo się zmieniło. Widzi nasze postępowanie i rozumie, że nasze postępowanie, nasze życie musi być dopasowane do czasów, w których żyjemy. Tak, maska. Opakowanie maskujące, bez przesady. Bo Bóg przewidział wszystko. Wszystko stwarzając świat. Wszystkie czasy, które nastąpią. I Jego słowo się nie zmienia. Bez przesady. To jest moja słabość. Ja już taki po prostu jestem. No Pan Bóg mnie tak stworzył, że do takich rzeczy mam po prostu słabość. Od takich rzeczy nie potrafię się powstrzymać. No taki jestem. Bez przesady. Maska, w którą ubiera szatan grzech, który chce nam sprzedać. To nie jest grzech, kłamstwo szatana. I następne kłamstwo, którym chce nas okłamać. Różne sposoby usprawiedliwienia grzechu, ale jednym z nich jest taki, możesz zrobić mały grzech, aby z niego powstało wielkie dobro. Mały grzech to jest tylko pojęcie diabła. To nie jest pojęcie biblijne ani Boga. Ale jego tak. Takie małe zło, małe kłamstwo, małe oszustwo, małe przekroczenie, ale jeśli to przyniesie duży pożytek, no to można to zrobić. To jest to usprawiedliwione. Samson, Boży pomazaniec, powołany przez Boga, pełny Ducha Świętego, powołany przez Boga po to, aby wyzwolić naród izraelski spod władzy Filistynów. Ale żeni się z Filistynką, z poganką i w świetle Bożego prawa, zakonu był to grzech. Bezdyskusyjnie był to grzech. Samson miał prawo to zrobić, bo przecież on szukał zaczepki z Filistynami. On szukał zaczepki, aby się na nich mścić i aby z nimi walczyć. Więc ten jego taki mały grzech miał przynieść wielkie korzyści. Tak samo Salomon, król, Boży król, pełen ducha, pełen Bożej mądrości, najmądrzejszy człowiek, który żył na tej ziemi, też ożenił się, pojął za żonę córkę Faraona z Egiptu jeszcze, tym bardziej pogankę z Egiptu, co było tym bardziej napiętnowane przez Boga. Grzech. Według Bożego zakonu był to grzech. Ale Salomon budował świątynię. To było jego dziejowe posłannictwo. Świątynię dla Boga. Więc musiał zapewnić swojemu krajowi z okolicznymi sąsiadami pokój, a także dostawy, czyli dobre kontakty handlowe. Jak to było najlepiej zrobić? Pojmując za żonę córkę władcy sąsiedniego narodu. W pełni usprawiedliwione postępowanie. Jakub, syn Izaka. Przez oszustwo i kłamstwo zdobył i pierworodztwo, i błogosławieństwo swego ojca przysługujące pierworodztwu. Ale on znał proroctwo dotyczące jego życia. Wiedział, że to on będzie dziedzicem swojego, dziedzicem Bożych obietnic, że to on jako młodszy i starszy będzie służył jemu. Takie było proroctwo o nim. I to, co zrobił, zrobił tylko po to, aby Boża wola mogła się wykonać w jego życiu. Małe przekręty, tylko diabeł tak mówi. Grzechy po to, aby przyniosły dużą korzyść. Kłamstwo, oszustwo diabła. Każda z tych trzech osób, którą wymieniłem tutaj, poniosła w swoim życiu wielkie i bolesne konsekwencje swojego postępowania. O tym będziemy mówić, kiedy następnym razem stanę na tym miejscu. Bo udało się diabłu ich oszukać właśnie tym kłamstwem. Tak, kochani. Diabeł wszystko zrobi, aby nas okłamać, byśmy przyjęli to, co chce nam podać. Diabeł ze swoim pokuszeniem nie przychodzi w mało ważnych chwilach naszego życia. On przychodzi w chwilach najważniejszych i najtrudniejszych. Przychodzi w chwilach, kiedy musimy podejmować najważniejsze decyzje naszego życia. Wtedy, kiedy dokonujemy najważniejszych wyborów. Przychodzi w chwilach przełomów w naszym życiu. Wtedy, kiedy chcemy zmienić nasze życie. Kiedy chcemy dokonać właściwego zwrotu na naszym życiu. Przychodzi w chwilach najtrudniejszych. W dniu złym, jak Biblia mówi w liście do Efezjan. W chwilach złych okoliczności. W chwilach słabości. W chwilach, kiedy jesteśmy przemęczeni, w chwilach, kiedy nasza kondycja fizyczna, kondycja psychiczna jest słaba, kiedy może mamy problemy w swojej pracy, problemy ze swoim zdrowiu lub jeszcze różne inne sytuacje. On wtedy przychodzi. Przychodzi wtedy, kiedy mamy kryzys w małżeństwie lub może budujemy na nowo relacje w naszym małżeństwie, próbujemy coś naprawić. Tak, to on wtedy właśnie przychodzi z pokuszeniem, aby sięgnąć po pornografię. Przychodzi z pokuszeniem, aby zdradzić. On czeka na takie właśnie chwile, aby przyjść z takim właśnie pokuszeniem. I on kusi człowieka na to, na co jest podatny. Tak jak Jakub mówił, jesteśmy kuszeni przez własne pożądliwości, przez własne pragnienia. I te nasze własne pożądliwości, nasze własne pragnienia, one nas pociągają i nęcą. A więc szatan przychodzi w to miejsce, w którym mamy problem, w którym mamy jakąś słabą stronę, w którym mamy jakąś słabość. Przychodzi w tej dziedzinie, w której czegoś pragniemy. Może od dawna pragniemy, ale te pragnienia są ciągle ukrywane, tłumione, gdzieś zarzucane. On wtedy właśnie z tym przychodzi. Tym, na co lubimy patrzeć, co chcemy. On nie przychodzi do nas w tej dziedzinie, w której jesteśmy mocni. On przychodzi, aby uderzyć w nasz najsłabszy punkt. Jeśli nasze małżeństwo jest mocne, ale mamy problemy w pracy, w biznesie, to w co uderzy diabeł? W małżeństwo czy w biznes? W biznes, tak. Jeśli nie mam kłopotów z pornografią, ale mam kłopoty z wybuchowością, z gniewem, to do czego mnie będzie kusił szatan w danej chwili? Do pornografii czy do gniewu? Do gniewu, moi drodzy bracia, siostry. Tak. Dlatego nie ma dużych i małych pokus. Bo to, co dla mnie może być dużą pokusą, wobec której mam trudność się oprzeć, to dla ciebie, bracie, siostro, może być pokusą, która praktycznie nie jest żadną pokusą dla ciebie, bo spokojnie dasz sobie z nią rady. I przeciwnie. Wiecie, my jesteśmy radykalni w dziedzinach, w których nie mamy problemu, w których jesteśmy mocni. I o tym mówimy. Tak, to jest grzech. Jesteśmy w stanie bardzo mocno się na ten temat wypowiedzieć. Ale w dziedzinach, w których sami mamy problem oprzeć się danej pokusie, wtedy jesteśmy dużo mniej radykalni. Pan Jezus pościł 40 dni. I Biblia mówi, że po tych 40 dniach poczuł głód. Tak. Po 40 dniach postu jest się bardzo głodnym. A o czym myśli człowiek głodny, bardzo głodny? O jedzeniu. I zrobi wszystko, żeby zaspokoić swój głód. I jest bardzo słaby w tym, aby się powstrzymać, żeby nie zaspokoić swojego głodu. I właśnie wtedy diabeł przychodzi z właściwą pokusą i mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, no właściwie jesteś Synem Bożym, ale jeśli jesteś, to zrobisz to, co potrafisz. Więc zamień kamień w chleb. Tak, diabeł przychodzi do nas wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Wtedy i z tym, na co jesteśmy głodni. I wtedy nas kusi. Głównym przesłaniem mojej dzisiejszej usługi jest zdanie, które na końcu chcę powiedzieć i które chcę, żebyśmy sobie wszyscy bardzo dobrze zapamiętali. Nie bawmy się z pokusą. Bracia, siostry, nie bawmy się z pokusą. A ja sobie z tym dam rady. Ja sobie z tym poradzę. Mnie to nie dotyczy. Ja mogę spróbować i nie ma problemu. Ja jestem mocny w Bogu. Ja nie upadnę. Ja wiem, kiedy przestać, wiem, jak kiedy skończyć. Ja potrafię. Kłamstwo diabła. Kłamstwo diabła. Nie bawmy się z pokusą. Nigdy nie jesteśmy ponad pokusą. Może są dziedziny naszego życia, w których Bóg dał nam zwycięstwo nad daną dziedziną, nad danymi pokusami. Ale nigdy nie bądźmy pewni, ja już w tej dziedzinie nigdy nie upadnę. Mnie to już nigdy nie dotknie. Nigdy nie polegajmy na własnych siłach. Zawsze tylko na Bogu. I nigdy nie przekraczajmy wyznaczonych granic i zasad. Jeśli stoisz, to uważaj, żebyś nie upadł. Nie możemy mówić. To jest pułapka fałszywej pewności dla każdego z nas. Ja bym tak nigdy nie zrobił. Ja bym tak nigdy nie postąpił. Mnie to nie dotyczy. Nie, bracia, siostry. Nie igrajmy sobie i nie bawmy się z naszymi słabościami, z naszymi pożądliwościami, pragnieniami, skłonnościami. Nie. Nie bawmy się. Ja sobie popatrzę. Popatrzę sobie na tą pornografię. Ale tylko raz, dwa, trzy zdjęcia i zaraz skończę. Ja tego spróbuję. Spróbuję tego. No, tylko ten jeden raz. A ja tam pójdę. Może to ostatni raz. A ja się spotkam z tą osobą. Ostatni raz. Nie, bracia, siostry. Nie bawmy się ze swoimi słabościami. mnie to już nie rusza. Tak, nie rusza nas, póki nie patrzymy. Nie rusza nas, póki nie próbujemy. Ale kiedy zaczniemy próbować, wtedy wpadniemy, wtedy ulegniemy. Jeśli, bracia, siostry, pozwalamy szatanowi budować scenerię, jeśli pozwalamy mu kreować sytuację, jeśli pozwalamy mu na to, abyśmy przesuwali swoje granice, swoje zasady, jeśli lekceważymy swoje słabości, to ulegniemy pokusie, to upadniemy. Jezus nie dyskutował z szatanem. Wiesz co, szatanie? Jesteś beznadziejny. Na co ty mnie kusisz? Chleb, kamień w chleb? Skoczy z świątyni? A właściwie, dlaczego mnie do tego kusisz? Co chcesz przez to osiągnąć? Może to jest trochę dobre, korzystne dla mnie, ale to chyba nie jest dobry pomysł. Jezus nie dyskutował z szatanem. Idź precz, bo napisano. Bracie, siostry, jak mocno odrzucimy pokuszenie, tak mocne będzie nasze zwycięstwo. Bo mamy go zagwarantowane. Mamy go zagwarantowane w Jezusie Chrystusie. Ale to od nas zależy, czy będziemy się bawić pokusą, czy będziemy się bawić grzechem, tak jak na przykład bawił się Samson, czy też go odrzucimy. Apostoł Jakub mówi bardzo wyraźnie. Poddajcie się Bogu i co? Porozmawiajcie z diabłem. Czy ta pokusa dobra, czy niedobra, czy korzystna, czy niekorzystna? Nie. Poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu. Przeciwstawcie się diabłu. Idź precz, szatanie, bo napisano. A wtedy on ucieknie od was. Tak, kochani, i to jest moje życzenie dla samego siebie. Nie myślcie sobie, że stojąc tutaj, przemawiając tutaj, to się mnie nie dotyczy. Ja sobie tak myślę czasami, że mamy takie fałszywe pojęcie, że ci, co stoją z przodu, co przemawiają, co mówią, jak należy postępować i tak dalej, to są już osoby, które mają nad tym wszystkim, co mówią, zwycięstwo. Nie. Nie. Skąd ja znam te wszystkie przykłady, jak nie ze swojego życia? I z obserwacji może też. Tak, bracia, siostry. Też jestem na to wszystko podatny i dlatego życzę siebie samemu i wam, albo wam i siebie samemu, abyśmy pamiętali na koniec może tej najważniejszej rzeczy. Poddajmy się Bogu, przeciwstawmy się diabłu, a wtedy on ucieknie od nas i nie bawmy się pokusami. Amen.